Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 456. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną wciąż w wirtualnym studio Rafał Sieciński. I kontynuujemy naszą rozmowę, tym razem część w całości poświęcona grom, a konkretnie jednej, Death Stranding. Zapraszam do słuchania. Ale a propos niesamowitych wizji. Rafał, jesteś specjalistą od Weird Fiction.
Powiedzmy, no.
Lubisz właśnie oglądać filmy na VHS-ie, lubisz iść, widzę, pod prąd z pewnymi rzeczami. I jak ci się podobał? Grasz w Death Stranding. Mm-hmm. Jak przeżywasz właśnie nowe dzieło Hideo Kojimy? Czy w ogóle jesteś fanem Hideo Kojimy, czy grałeś w jego poprzednie gry? No bo no, ciężko jakby było, jakby nigdy się nie zetknąć z grami z serii, na przykład Metal Gear Solid, ale jak przez pryzmat tego wszystkiego patrzysz na Death Stranding?
To znaczy, może zacznę od tego, czy jestem fanem. Lubię jego gry. Jak pamiętam, Metal Gear Solid pierwszy raz odpalił mi kuzyn, pokazał tę grę. No to ona zrobiła mi, wiesz, burzę w mózgu, bo to było coś, co teoretycznie już widziałeś podobne gry, ale czegoś takiego nie widziałeś, nie? I wiesz, przez lata, no to dwójkę, nie grałem tylko w Twin Snakes i nie posiadam Twin Snakes, bo to jest to, co wyszło na GameCube'a, remake jedynki, natomiast nawet to Zone of Enders, które on chyba tylko produkował, to nawet mam. Ale to, żeby być fanem, to ciężko powiedzieć. Po prostu jego gry mi się nawet po prostu podobają. Są
doceniasz
inne, tak, inne, ciekawe. I uważam, że jeżeli chcesz takie pytanie zadać, to je uprzedzę. Uważam, że to nie jest bufon. Znaczy, on jest zadufany w sobie, ale to jest wizjoner też jakiś taki, jeżeli chodzi o tą swoją przekazanie swojej wizji. I ma jakiś w tych wszystkich swoich grach, właśnie od pewnego momentu, zauważ, że one każde miały jakiś tam przekaz, że oprócz tego, że miałeś świat stworzony, akcję, czyli tą gameplay i fabułę, to oprócz tego gdzieś coś jeszcze było, takie jakby coś chciał powiedzieć tą grą, co, o czymś ostrzec, skupić się na jakimś temacie. I zwróć uwagę, że te dwie ostatnie gry to są takie bardzo antywojenne. Mówię o Metal Gear i ten 5 i Ground Zeroes, tak. One są antywojenne, tam są pokazane to okrucieństwo wojny, ten strach przed atomem. Więc warto chyba na początku powiedzieć, że Death Stranding, ty grasz w ogóle? Czy...
Nie. Właśnie jestem takim... Znaczy nie miałem czasu i nawet staram się nie za dużo oglądać materiałów, szczególnie, że rozmawiałem właśnie z kolegą w pracy, który gra i jest jednak pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, że w ogóle zainteresuje się Destiny, ale powiedział, że te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy, czyli są w ogóle na zwiastunach, albo były pokazane, jeśli chodzi o ten gameplay, gdzie się chodzi tam po jakiejś takiej pokrainie, co wygląda jak Islandia, że tak się wyrażę, to że to jest początek, że to w ogóle nie oddaje tego, co się później dzieje. Jestem bardzo, tylko że to jest właśnie bardzo ciekawe, bo
ile ja jestem na początku właśnie, ja jestem na tym początku,
że to jest to pierwsze 10 godzin, że się właśnie chodzi, tak, że...
No to ja powiem ci, że mam kilkanaście, z czego trzy ostatnie to tak specjalnie wczoraj poświęciłem na zgłębianie mechanik, żeby coś dzisiaj u ciebie powiedzieć. Mhm. Natomiast no jest to na pewno hard science fiction. Takie, jeżeli nie tylko chodzi o setting, że wiesz, mamy kosmos i piu-piu z blasterków, tylko Kojima podszedł całościowo, czyli mamy świat już takiej przyszłości, gdzie ludzie sobie wszystko drukują drukarkami 3D i zgłębiają tajnik śmierci, próbują się dostać jakiś, ja bym to nazwał kieszonkowym wymiarem, plaża to się nazywa, czyli miejsce, które ma niby służyć pokonaniu śmierci. I następuje Death Stranding, czyli gigantyczny wybuch, bo okazuje się, że to jest coś w rodzaju antymaterii, że z kontaktem z prawdziwym, śmierć w kontakcie, nie życie, w kontakcie z życiem tworzy wielką, gigantyczną, gigantyczny wybuch, apokalipsę. I wszyscy ludzie, wiesz, są pozamykani w schronach, żyją w izolacji, boją się wychodzić. Są tylko ci kurierzy, którzy gdzieś tam między jednym a drugim, powiedzmy, schronieniem gigantycznych właśnie takich budynków, schronów, chodzą i przynoszą paczki, bo tam nawet nie ma, wiesz, jakiegoś połączenia między tymi konstrukcjami. I prezydent, pani prezydent po prostu ma taką wizję, żeby połączyć wszystkie takie ośrodki jedną siecią, która mogłaby służyć wymianie informacji. a jednocześnie zjednoczyć ludzi. To jest, mi się tak wydaje, tak najprościej, wiesz, wszyscy mówią, to jest symulator kuriera, to jest symulator kuriera, przynajmniej na początku, bo ja doszedłem, jestem w trzecim rozdziale, więc na razie nie wiem, co się dzieje dalej, więc tutaj nie ma się spodziewać jakichś wielkich spoilerów. Mhm. Jest się tym kurierem, nosi się te paczki.
Nie przejmuj się spoilerami, w tym sensie, że ja jestem bardzo ciekawy właśnie i już po tych kilku zdaniach, które powiedziałeś, to jest więcej niż po tym wszystkim, co wcześniej widziałem, bo to jest, bo wcześniej miałem taką wizję, że okej, jest ten motyw z tym dzieckiem, ten inkubator przynośny, że ja miałem w ogóle wrażenie, że być może to jest właśnie taki świat, gdzie jest ten kurier i on tam przynosi te paczki, ale dostał, to jest taki klasyczny taki motyw, że jest jakieś dziecko, ten, nie, które nie. Jest nadzieja ludzkości,
ten trop jest
i on musi przenieść
mylny.
To dziecko z punktu A do punktu B, żeby tą nadzieję ludzkości, i przeważnie to jest w tych wszystkich takich serialach czy filmach, gdzie na przykład, nie wiem, tak jak jest
ludzkie
ten serial
dzieci,
C,
czy na przykład.
Tak, dokładnie, ten z Owenem.
Tak, że jest kobieta w ciąży, Owen Wilson, jest kobieta w ciąży, która po 18 latach bezdzietności planety jest nagle w ciąży. To jest mylne, znaczy ja nie wiem, czy jest mylne. To dziecko, które jest, to jest po prostu dziecko wyjęte z łona matki, wykorzystywane do widzenia tych wynurzeńców, tych takich dusz, które się pojawiają. To wszystko, wiesz, najdziwniejsze jest, że jest masa takich elementów, które jakby się pojedynczo mówiło o nich, to wydają się bełkotem, ale to wszystko jest fantastycznie powiązane. On zrobił właśnie też, oprócz tego, że stworzył ten świat w przyszłości, swoją wizję przedstawił, to jeszcze, wiesz, tam nie, to nie ogranicza się właśnie tylko do rzeczy takich, które widzisz, ale on jakoś tam nawet swoją filozofię, że ten kurier jest nagradzany lajkami i te lajki to są taki poziom, że wszystko jest dostępne, bo te drukarki wszystko drukują, więc w zasadzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, nawet w tych zamkniętych enklawach, ale te lajki powodują radość, bo uczucie dopaminy wzrasta. Że za swoją pracę jesteś nagrodzony. I jest taka mechanika, że właściwie ten kieszonkowy wszechświat, jak to nazwałem, plaża, jest też tworzy multiświaty, czyli wszyscy ci gracze, którzy grają, one te światy się przenikają. I jeżeli widzisz, na przykład idziesz po śladach sobie raz, drugi, to ktoś się też widzi i wydeptują ścieżkę. Zostawiasz im drogowskazy, tak jak było w
Souls. Coś jak w Dark Souls, właśnie to chciałem powiedzieć, że jak w Souls, tak.
Ale też możesz zostawić drabinę, bo ją rozkłada, żeby przejść przez rzekę, przez strumień, spiąć się na jakiś klif i ta drabina zostaje i ktoś inny idąc nagle na nią trafia, bo ta drabina się po prostu pojawiła twoja i on dostajesz lajki, bo on już nie musi swojej wyciągać i te lajki
powodują... To jest totalnie Dark Soulsowy motyw, oczywiście nie z tą drabiną, ale to, że zostawiasz te wiadomości, że to ocenia... Nie wiem, grałeś w Dark Souls.
Pewnie.
Wszystkie części na pewno. Tam było to ocenianie tego, bo jakby ta pomoc innych graczy nie tylko była przez to, że oni mogli wejść do twojego świata i ci pomóc, ewentualnie cię zaatakować, ale też, że uważaj, coś tam jest. Uważaj to, patrz na lewo, tam jest jakiś skarb. To były proste komunikaty, które ograniczały się do tego, co powiedzmy interfejs pozwalał ci wybrać z jakiegoś tam menu, tak, że nie mogłeś pisać sobie samych tekstów, ale to było niesamowite taka interakcja, bo to był taki świat duchów, multiduchów, no nie, że byłeś sam, grałeś sam, ale jednak te światy się przenikały w taki bardzo interesujący sposób i to było coś, co no moim zdaniem właśnie było rewelacyjne w Soulsach, tam jeszcze było mnóstwo innych takich dodatkowych elementów, np. Demon Souls, które świadczyły na przykład o tym, czy ten świat jest bardziej ciemny, czy jasny, no ja już nawet nie pamiętam dokładnych szczegółów, ale ta część ojej, jak mnie zainteresowałeś teraz tym motywem.
Pamiętasz, w Bloodborne było tak, że jak ktoś pozytywnie ocenił twoją notatkę, to dostawałeś tętnienia krwi, bo pasek ci się odnawiał i na przykład walczyłeś z bossem, miałeś końcówkę i nagle ktoś ocenił pozytywnie i ci wskoczyło, wiesz, trochę w pasku. Tutaj jest podobnie, staminę ci odnawiają pozytywne lajki od znajomych, znaczy znajomych, od tych innych kurierów, innych samów. I wiesz, to jest dodatkowo to takim elementem, który właśnie, myślę, że wielkim tematem tej gry jest empatia, niesienie pomocy, niesienie nadziei, bycie dobrym dla innych. Też świadczy o tym trochę, że Kojima odchodzi chyba od strzelania, bo wydaje mi się, że może jeszcze inaczej. Jeszcze jedno podobieństwo, które może być do serii Souls, jest takie, że główny bohater Sam, grany przez Normana Reedusa, on jest zarażony wirusem Dooms, dzięki któremu on wyczuwa te istoty, które przechodzą z tamtego wymiaru, więc Więc dlatego jest kurierem, bo sobie radzi w tych miejscach, gdzie ci wynurzeńcy pojawiają się. Ale on jest też repatriantem, to jest taka nazwa własna w tej grze, że on po śmierci, bo tak się właściwie zaczyna, on umiera w prologu i po śmierci ląduje na tej plaży, żywy. Więc to jest
A,
taki
ta słynna
jeszcze
scena z tymi, z
dzieckiem
tym
łzami.
naszyjnikiem z USB i tak.
Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest mechanika w grze, bo ja jeszcze specjalnie nie umarłem, nie pomyślałem o tym. Ale jak zaczęliśmy teraz rozmawiać, to stwierdzam, że jestem głupi, powinien dać się zabić. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało, czy ja wracam do życia, czyli w tej grze można umrzeć. Bo podejrzewam, że jak w prologu mamy zasygnalizowane, że nie mogę umrzeć, że on wraca, no to podejrzewam, że to jest jednak element też gameplayu. I kolejnym taką rzeczą, która też stwierdzam, że on Kojima chyba za bardzo nie chce, żebyśmy mordowali, to w tych pierwszych lokacjach, znaczy to jest taki drugi teren, bo pierwszy jest taki mniejszy, jakby wprowadzający, później płyniesz przez jezioro, które powstało po tym wielkim wybuchu na dalszą część kontynentu. Do tej pory nie miałem żadnej śmiercionośnej broni, że nie dało się nikogo, znaczy może się dało na przykład kogoś utopić, bo oprócz tego, że doręczamy paczki, walczymy z tym terenem, trafiamy na te miejsca, gdzie są ci wynurzeńcy, to też są ludzcy przeciwnicy, którzy nam te paczki kradną. I może na przykład gdybym związał go w rzece, to by się utopił, ale do tej pory jeszcze nikogo nie zabiłem. Ale też mam tak sobie
Ja
myślę,
widziałem, że
że...
ktoś na przykład potrącił motocyklem jakąś
Tak?
masę. Nie wiem, czy pojazd masz. Masz pojazd?
Tak, są pojazdy
No
i...
to mógłbyś na przykład, nie wiem, potrącić chyba kogoś. Nie wiem, czy wypadek, który widziałem, wyglądał dosyć poważnie.
Ale
Bo
wiesz...
postać powiedziała jak kukiełka, więc, ale nie wiem,
Ale to
czy
jest
właśnie.
właśnie też mechanika... Bo jeżeli ktoś w tym świecie umiera, to oni kremują ciało. Właśnie tak jest pierwszy rozdział, że jedziesz, właściwie też prolog też taki jest, że musisz zawieźć ciało do krematorium i wtedy dzieje się coś złego i umierasz. Bo jeżeli tego ciała nie spalą, to on się zmieni, wyjdzie ten duch taki, jakby ten wynurzeniec i wtedy, jeżeli on będzie miał kontakt z kimś żywym, no to dojdzie do tego Death Stranding. Więc wydaje mi się, że właśnie tutaj jest premiowana rozgrywka taka pacyfistyczna, żeby wiązać ludzi, żeby ich uderzyć, znokautować, a nie zabić, bo w tym momencie, jeżeli kogoś zabije, to z jego ciała się pojawi ten cały teren, który będzie opanowany przez te dusze. I właśnie tam jest wszystko powiązane. Są takie opady, bo ten świat wygląda zniszczony, ale to było kiedyś miasto tętniące życiami, ale ten jest opad templarny się nazywa, który przyspiesza upływ czasu, więc te samochody to po prostu się rozpadły w rdze. Budynki się pozawalały. Jedna kropla deszczu spadła bohaterowi na włosy, to od razu zrobiły się siwe. Upadła mu na zdjęcie, to zdjęcie, wiesz, zmieniło od razu barwę, wyblakło w tym miejscu. I jak jest ten deszcz, to pojawiają się ci wynurzeńcy. To jest bardzo ciekawe. To jest, też trzeba kombinować. Twój ładunek się wtedy niszczy, jeżeli idziesz przez deszcz, więc musisz szukać jakichś schronień. Jest naprawdę to fajnie pomyślane. I tak właśnie podejrzewam, że jakbym kogoś zabił, to się pojawi w tym miejscu przeciwnik ten niewidzialny, który możesz też namierzać dzięki temu dziecku, które masz przy piersi. Ono pozwala ci trochę wejść jakby na wyższy stopień tego zarażenia DOOMS i dzięki temu widzisz czasami sylwetki. Natomiast wydaje mi się też, że fabuła będzie się właśnie rozwijała w stronę tego dziecka, że ono jest, te dzieciaki w słoikach są
To
narzędziem.
jest ich więcej.
Tak, ty masz któryś tam numer, że to są po prostu urządzenia, które służą kurierom i jakimś, wiesz, pojedynczym ludziom właśnie do widzenia tych miejsc, tych wynurzeńców, tych dusz, które wyszły z tego drugiego wszechświata. I one są wykorzystywane. I wydaje mi się, że to będzie też ważny element, ponieważ mamy przebitki czasami na ojca tego dziecka. I tutaj Matt Mikkelsen gra ojca. I mamy takie właśnie flashbacki z...
Ale on jest jakimś złym, nie? On jest jakimś
No
głównym.
właśnie, ciężko mi powiedzieć, wiesz co? On nie jest zły. Troy Baker gra złego, głównego separatysty, terrorystę,
Aha.
Hicksa. A Matt Mikkelsen na razie jest ojcem, który przychodzi do tej pogrążonej w śpiączce matki i do tego dziecka zamkniętego w słoiku, on z nim rozmawia, on chodzi, wiesz, z czapką Mikołaja, bo to są krótkie, tam 10-15-sekundowe momenty, tak jakby wspomnienia tego dziecka.
Nie, bo nie wiem, czy pamiętasz ten zwiastun taki, w którym on wychodził tutaj z tymi żołnierzami ze smoły, taki,
znaczy, no możliwe, że
z wody, jak czarne.
Tak, smoły. Tak. Możliwe, że on, wiesz, nie żyje i on wrócić będzie chciał do tego dziecka. Ja nie jestem, ja też starałem się w pewnym momencie już ograniczyć i tutaj mówię tylko o swoich odczuciach i takich przypuszczeniach, dywaguję. Jeżeli ktoś już jest dalej, to pewnie może, wiesz, zaraz to odbić w komentarzach, że pierdzielę głupoty. No ale wiesz, jest wprowadzony taki element tej chiral network, tej sieci chiralnej, kryształy, to wszystko się właśnie opiera właśnie na tym takim dziwnym pierwiastku, który się pojawił po Death Stranding. Jest to, mówię, cały świat jest bardzo misternie skomponowany, nie ma takiej bardzo nachalnej ekspozycji, nikt ci nie siada i nie tłumaczy tego świata, tak jak to miało, wiesz, miejsce w Metal Gear 4, że godzina cutscenek, które tłumaczą ci.
No ale też chyba są długie cutscenki, nie? Przyznaj.
Ale to są bardziej fabularne, gdzie raczej jesteś skupiony na... Ta gra też wprowadza cię w pewną atmosferę. Muzyką, która jest zupełnie niepasująca do Kojimy. Jest to taki, wiesz, bardzo progresywny, folkowy rock, czy coś w tym rodzaju, gdzie raczej jesteś wprowadzony w tą atmosferę beznadziei, która została w tym świecie. A mamy oczywiście kodek i tam bardzo krótkie rozmowy, ale naprawdę krótkie, które raczej ci tłumaczą działanie pewnych urządzeń, do których dostajesz z biegiem podłączenia kolejnych węzłów. W każdym węźle znajduje się jakaś technologia, którą dzięki temu, że połączyli razem, coraz więcej się mogą wymieniać. No, możesz korzystać, wiesz, z jakichś drukarek takich przenośnych, albo, wiesz, z jakichś ulepszonych butów, czy jakiegoś takiego egzoszkieletu, żeby móc dźwigać 200 kilo więcej. Czy na przykład bardzo fajne takie podwieszane pod plecy sanki, na których, to jest takie Kojimowe elementy, na których możesz usiąść i odpychać się jak na lotodesce i zjeżdżać z górki. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo one się unoszą nad ziemią. Więc uważam, że wiesz, świat jest niesamowity, ale gra jest monotonna. To jest chodzenie w bardzo dużych odległości. Jeżeli poświęciłem 3 godziny wczoraj, żeby zbudować kawałek drogi i trzeba było do tych drukarek takich, które budują drogę, donieść, wiesz, po kilka tysięcy kilogramów metalu, ceramiki, żeby mi to kawałek zrobiło, żeby mógł powiedzieć, że można po tym jeździć albo biegać właśnie w tym egzoszkielecie i one dają energię. I też chciałem sprawdzić, co się stanie, jeżeli na przykład jakiś węzeł podniosę na ten maksymalny poziom, bo możesz tą grę, podejrzewam, przejść bardzo szybko, jeżeli zrobisz tą jedną misję, która podłącza to miejsce i zaraz przejść do kolejnej misji fabularnej, a dodatkowo masz masę misji różnych pobocznych, dostarcz coś tam w ciągu 15 minut, bo jest ważne, albo dostarcz bardzo duży ładunek, albo odbierz jakąś rzecz z tego obozu tych ludzi, którzy właśnie cię atakują, bo są tacy, którzy żyją poza tymi wielkimi miastami, są mulami nazywani i okradają kurierów. Więc robiłem, żeby sprawdzić, co dostanę, podnosząc ten poziom na 5 gwiazdek i wiesz, no to jest gwiazdka na spodnie, dzięki temu dostajesz taki element.
Okej, czyli po prostu element dekoracyjny, tak? Nic więcej.
Tak, właśnie podnosząc dostajesz różne elementy dekoracyjne do swojego ubioru, okularów.
Ale z tą monotonią wiąże się na przykład irytacja, czy oprócz tego, że powiedzmy, no, że irytujesz się, że może coś za długo trwa i
ale nie musisz tego robić, to jest opcjonalne. Aha. Możesz pędzić z tą fabułą, wiesz, od węzła do węzła i podłączyć to wszystko i nie musisz, jeżeli chcesz mieć, wiesz, lepszy sprzęt, bo to też dostajesz...
Ale nie czujesz, że coś tracisz fabularnie, mówisz, nie, jeśli nie, przyspieszysz. Nie.
Tak. Aczkolwiek, aha, właśnie, też dostajesz, bo to jest właśnie, nie ma tej nachalnej ekspozycji, ale bardzo dużo tekstów dostajesz w mailach i bardzo dużo tekstów dostajesz w takich logach, które odzyskałeś z konkretnych węzłów. I czasami oni tam później dają ci pewne informacje, więc dostajesz taką, wiesz, kolejną Wikipedię. I to jest trochę, wiesz, z jednej strony fajne, bo poznajesz ten świat dogłębnie, poznajesz jakieś tam wspomnienia sprzed tego wybuchu, dowiadujesz się, jak ci ludzie funkcjonowali, jak funkcjonują teraz, jak pewne elementy, dlaczego właściwie są potrzebne, albo pewne mechaniki są tłumaczone, jak właśnie na przykład przewidywanie pogody, czy właśnie te informacja o tym dziecku. Właśnie tak mi się wydaje, że Del Toro może być tym drugim złym, tym Deadman, który...
Ale jeszcze go nie spotkałeś, tak?
Spotkałem go. On jest na samym początku i to jest taki, wiesz, jak Otakon trochę. Taki dziwny profesor, który tłumaczy ci właśnie zagadnienia związane z tym dzieckiem, ale coś mi się wydaje, że on może być złym tak z ze względu na to, że bardzo każe ci przedmiotowo podchodzić do tego, tak wiesz, wyzuć się z uczuć i tak dalej.
Może cię chroni, żebyś się nie angażował za bardzo, bo to, co zobaczysz, może cię właśnie...
Może, ale wydaje mi się, że to właśnie on bo tak sugerował ten pierwszy trailer, gdzie widzimy Guillermo del Toro, który uciekał z tym dzieckiem. Wydaje mi się, że on właśnie w jakiś tam sposób albo przyczynił się do tego, co spotkało żonę, czy tam wybrankę serca Madsa Mikkelsena. Nie umiem ci też powiedzieć, bo to wiesz, są takie wyrwane rzeczy często z kontekstu i to jest właśnie też fajne w tej grze, w tej wizji, że to nie ma, no, że sam to odkrywasz. To jest tak jak na przykład chyba w książkach Dukaja, że jesteś wrzucony na głęboką wodę i musisz, wiesz, poznawać słowa z ich znaczenie, bo tutaj jest inne. Poznawać wszystko w zasadzie. I to jeżeli chodzi o taką inność, to jest to na pewno gra jedyna w swoim rodzaju. Fajnie by było, gdyby ta fabuła też się rozwijała. Tutaj dajesz mi nadzieję, bo ja nic nie oglądam, nic nie czytam. Jestem, ograniczam się do tej wpisu na Wikipedii, tego podstawowego. Poza tym, no, jest rozmach. To są, wiesz, podobną grę można sobie wymyślić, że wiesz, jakiś indie developer ją zrobi, wiesz, z takimi poróżnymi pomysłami i światem, ale tutaj Kojima ma te gigantyczne pieniądze i to widać.
No właśnie, ten budżet Znaczy, ja w ogóle, starałem się na przykład unikać różnych informacji, bo na jakimś etapie właśnie myślałem, że zobaczę, ale to, co mnie zawsze fascynowało i oglądając tych kilka zjazdów, a przede wszystkim ten pierwszy, to było to, jak niesamowicie, że to jest kwintesencja weird fiction. Wiesz, znaczy, nie wiem, no nie, bo na przykład też nie jestem takim znawcą tematu, ale zastanawiam się, czy na przykład tak fabułę do tego mógłby napisać ktoś, jak, nie wiem, China Meville, nie, że po prostu... Co byś najbardziej takiego abstrakcyjnego mógł wymyślić
wkleić
ten świat?
Ja tak jak grałem, to miałem trochę z Anihilacją, bo ja nie czytałem tych książek, ale wiem, że China Meville chyba napisał... Nie, sorry, to inny. Tę książkę, na podstawie której jest Anihilacja nakręcona. Mhm. Ja takie, ale tutaj przestrzeliłem, bo to Vandermeer napisał.
Ale też taki klimat, tak? Że taki świat, no bo też w sumie to Anihilacja to też taki świat, gdzie... No, coś się wydarzyło i no w ogóle to jest... Znaczy, mnie też interesuje to, w jaki sposób, bo to, co docierało do nas z tego całego etapu produkcji, no bo Kojima pewnych rzeczy nie chciał pokazywać. Oczywiście to, co pokazywał, to były te wszystkie te same materiały promocyjne, między innymi na przykład to, nie wiem, jak pewnie widziałeś jeden albo dwa jakieś programy promocyjne, jakieś dokumenty.
Nie widziałem.
Pokazujące studia. Jeden to na przykład był taki prześmiewczy, zrobiony przez Conana O'Briena, nie? Że on tam wizytował właśnie ten Kojima Production, no nie? I był razem z Kojimą tam w tym studiu, to on Kojima mu wszystko pokazywał. I oczywiście jednym z takich punktów, do którego jakby Kojima wszystkich zaprasza, kto odwiedzają studio, to jest takie studio, gdzie masz dziesiątki, nie wiem, może setki kamer. Ty siadasz po prostu na krześle i całe twoje ciało, cała twoja twarz przede wszystkim jest skanowana. I oni mają taki niesamowity, pełny, niemal bez zniekształceń, które trzeba poprawiać później w postprodukcji, obraz twojej twarzy 3D. I między innymi ostatnio widziałem jakiś to chyba dokument albo dla BBC, albo dla Eurogamera, albo dla jakiegoś innego serwisu, gdzie też to było wykorzystane. A między innymi na jednym z chyba z jakichś, nie wiem, czy nie, które to targi były, chyba właśnie to było na Gamescomie, że Jeff Kelly, prawda? Kelly, przepraszam, wielki przyjaciel Kojimy, pojawia się w grze, ale to też właśnie na zasadzie takiej, że tak łatwo jest każdego wrzucić, bo w tym materiale śmieszkowym Conana O'Briena też rzuci do gry. Tam jest taki hologram, gdzie on po prostu gdzieś daje mu zadanie. Nie wiem, czy w ogóle Jeffa Kelly widziałeś w grze, czy on się...
Jeszcze na tym etapie chyba nie widziałem, wiesz co? Ale czy to było nie masz kontaktu z ludźmi, bo sam w ogóle nie dotyka nikogo, boi się tego, więc...
Nawet w tych bazach, tak?
W bazach, więc kontaktują się z nim przez hologramy. Jesteś przy kamerce, wkładasz walizki do windy, czy na taśmę i widzisz tylko ten hologram, więc rzeczywiście bardzo łatwo można by było aktora, tak jak zresztą wiesz, Guillermo del Toro nie podkłada swojego głosu. Ten reżyser Nicholas Winding Refn też jest inny głos, to nie jest robiona jego postać, więc domyślam się, że to mogło rzeczywiście tak być, że wiesz, że trwa powiedzmy jeden dzień i jesteś już w grze, ale ktoś inny ścieżkę dźwiękową napisał.
Na pewno dużo łatwiej jest później jakby dodawać nowe materiały i tak dalej, bo jednak, co by nie mówić, oczywiście Kojima spełnił swoje jakieś marzenie, bo poznać aktorów z jego ulubionych seriali, bo chyba niejednokrotnie wyrażał swoją taką bardzo pochyloną opinię o serialu na przykład Hannibal, to faktycznie jakby żeby Matt Mikkelsen nagrał te wszystkie sceny i tak dalej, to musiałoby zająć dużo czasu.
Znaczy nie, ale... Matt Mikkelsen ma pełen mock-up i, tak? i gra i jest to te wizje, których jesteś, to są grane. Wiesz, w ogóle tak jeszcze muszę pochwalić obsadę, bo jest fantastyczna, bo Norman Reedus to był aktor tak naprawdę, który wypłynął dzięki serialowi The Walking Dead. I to wiesz, najśmieszniejsze było, że to jest postać, która była wprowadzona, wiesz, spoza komiksu i chyba na początkowo miała być uśmiercona, ale był taki, wiesz, duży feedback od fanów, żeby zostawili teraz z głównym bohaterem. I on wypłynął, bo wcześniej to, wiesz, to są horrory klasy B i to najczęściej drugie części, no i Święci z Bostonu. A później, tak. później zagrał...
No wiesz, ja Blade 2 na przykład go pamiętam.
Tak, w Blade 2. Więc Norman Reedus jest bardzo oszczędny w swojej grze, aczkolwiek ma mimika, jest świetnie oddana i niektóre miny, które robi podczas tej takiego odpoczynku w swojej kwaterze, bo siedzisz go kamerą. To jest niesamowite, to jest zrobione. Ale tak, Matt Mikkelsen, super, naprawdę te scenki, które są, to są ekstra. Jest taka aktorka francuska, Léa Seydoux. To jest raczej chyba bardziej taki kino niezależne, ale gra postać Fragile i jest świetna, naprawdę świetna. Jest Margaret Qualley, którą można było ostatnio oglądać w Tarantino. To ona jest taką postacią, której też jest w sumie trochę mało, ale mam nadzieję, że będzie trochę bardziej rozwinięta, no bo to jest jednak aktorka, która, no myślę, że nie po to zatrudnia się aktorkę hollywoodzką, żeby z niej nie skorzystać. Panią prezydent gra Lindsay Wagner, nie wiem, czy kojarzysz, Bionic Woman, i właśnie tak sobie myślę, że ten to jest passion project Kojimy, że właśnie on umieścił te swoje ulubione elementy. Że właśnie tą aktorkę, którą uwielbiał w Bionic Woman, że Matt Mikkelsen, bo podobał mu się Hannibal, wiesz, z Guillermo mieli robić Silent Hilla, Refna filmy lubił, więc...
Co, to jest bardzo ciekawe, wiesz co, bo nie wiem, czy na przykład siedziłeś wczesne lata twórczości Kojimy, że Kojima był zawsze zafascynowany, że tak wyrażę, no, może Amerykanom to nie, ale generalnie tą popkulturą amerykańską i wiele produkcji to było tak centralnie, no, sama postać Snake'a, no nie? No wiadomo, że Snake to się wziął właśnie z ucieczki z Nowego Jorku, tak. I wcześniej jakby nie, to była taka szara strefa, tak, nie było takich jasnych ustaleń, no nie? Na początku właśnie, nie wiem, kiedy przemysł gier komputerowych się ustalał, wiele rzeczy jakby można było załatwić właściwie tak na słowo honoru, albo wysyłając jakiś papier, że chcecie zrobić grę, no dobrze, bo i tak wiedzieli, że to nie są duże pieniądze, no nie? Na przykład taka moja ulubiona seria gier z Amigi, Alien Breed, która... ja myślałem, że to... Jest. Tak, ale ja gdzieś tam jest jakaś gdzieś tam kartka, jakaś taka figuruje, że gdzieś tam mieli jakieś pozwolenie od Foxa, żeby to zrobić. Że to nie była taka samowolka totalna, ale jednocześnie no, wiele elementów, wiele rzeczy jakby uchodziło. No, gry w latach 80., wiesz, ci fantastyczni kompozytorzy, ta umiejętność nie polegała na tym, że potrafili komponować, ale potrafili na przykład wziąć jakiś utwór i go zaprogramować, żeby komputer go grał, no nie? I tak dalej. No, i tam no, można takich przykładów mnożyć, nie? Że po prostu ta piosenka, ten utwór brzmi bardzo znajomo. No i pokazuje się, że to było coś zupełnie innego. Ale na co nie dochodzimy. Wiele postaci, które on stworzył, no nie wiem, jest taka seria, znaczy jest taka gra Policenauts, że widzisz po prostu niemal konkretnie, kogo on, jaką postać zapożyczył, no nie? Skąd? I tutaj mogłoby już to nie przyjść. Po prostu jest też, znaczy nie wiem, że nie przyszło, ale po prostu nawet jakość grafiki jest taka, że to twarze są fotorealistyczne. Więc on po prostu wziął tak, okej, mamy już taką pozycję, mamy taki budżet, że ja już nie muszę, prawda, jakby sugerować się, nawiązywać do tych postaci, czy inspirować tym postaciami. Ja po prostu mogę wziąć tych aktorów, żeby u mnie zagrali. I tyle. Nie wiem, jak wyglądał ten proces jakby od kuchni, ale widać było, że gdzieś tam ta... Znaczy, ja zastanawiam się, na przykład Matt Mikkelsen, czy taki Norman Reedus kojarzyli w ogóle Kojima wcześniej. Ale, ale
Nie
na
mam
pewno.
pojęcia, ale się polubili chyba. Z tych Instagramów to wynika, że się chyba lubią.
Ale na pewno gdzieś tam, na przykład taki Guillermo del Toro, on ten romans z grami komputerowymi, stworzenie jakiejś takiej gry właśnie, która on już miał jakiś wcześniej. I nawet chyba, ja, nie wiem, czy to, co było, powiedzmy, to, co miało być następcą PT. Grałeś PT? Playable teaser?
Nie miałem tego ściągnięte, widziałem u kogoś tylko.
Guillermo miał jakąś chyba, że Konami miał jakąś grę z Guillermo del Toro dawno, dawno zrobić ten. Ale to nigdy nie wyszło, więc jakby on gdzieś tam być może znał Kojimę właśnie z jakiegoś innego projektu, ale właśnie jestem bardzo ciekawy, jak to było, że czy ta magnetyczna postać Kojimy, czy właśnie, bo to jest to, że Kojima na pewno zna język angielski, na pewno może się komunikować, ale jest coś takiego, być może właśnie taka cecha Japończyka, mi się wydaje, że on jest niesamowicie skromny i prawdopodobnie ta świadomość, że może jakby akcent byłby nie taki, czy coś takiego, że on nigdy w żadnych wywiadach nie mówi po angielsku, zawsze jest ten tłumacz i trochę to jest, ubolewam na tym, bo ja bym chciał zobaczyć taki wywiad z nim, który on w pełni może się wyrażać, bo jak ja widziałem chyba na ostatnim TGS-ie, gdzie on prezentował Death Stranding, to jemu się buzia nie zamykała, bo on nie musiał czekać na tłumacza, aż przetłumaczy ją kwestię, nie musiał mówić jakimiś sloganami, jakimiś rodzajami, on po prostu mówił to, co wiesz, jakby ta pasja się z niego wylewała i to było niesamowite. I no, tylko problem taki, że ja nic nie rozumiałem z tego, co on mówił, ale samo to, że akurat oglądałem, co się dzieje na ekranie, widziałem w nim tą pasję, to była taka, że zastanawiam się, czy jeśli on w kontaktach z tymi aktorami potrafił właśnie sprzedać tą wizję tej gry, bo ona musiała być niezwykle trudna do zaprezentowania, bo jak przedstawić grę, która jest po prostu, czy historię, fabułę gry, tak, no właśnie taki weird fiction, gdzie ten świat jest taki zupełnie no obcy, nowy, no coś jakby nowego, znaczy, jak mówię, zawsze można gdzieś się doszukiwać jakichś nawiązań do czegoś, nie?
Mhm.
Ale wydaje mi się, że z tego, co to opisałeś, że to jest coś, co mnie zaciekawiło, dlatego że no, nie przypominam sobie innego takiego science fiction, gdzie by to tak wykorzystywano. Oczywiście ten świat, gdzie jakby te różne wymiary, no nie, to świat zmarły.
Znaczy ja to tak nazwałem, wiesz, bo ja to tak nazwałem, bo tutaj, wiesz, nauka się wdziera w tą sferę taką boską, tak, tą dusz, tak powiedziałem boską, ale to tak chodzi mi o religijne rzeczy, bardziej niż jakiegoś takiego miejsca, gdzie jest Bóg. Więc to jest bardzo fajne, że ludzie byli tak zaawansowani technologicznie, że potrafili gdzieś tam się dostać, wiesz, i to jest naprawdę fajne. To właśnie, to jest taka, to tworzy taki trochę unikatowość tej gry, że to właśnie nie jest tylko przyszłość, jakiś post-apo i wiesz, jeździsz od, jak w Mad Maxie, jeździsz od dosady do osady i się bijesz, czy nawet całkiem fajny Horizon Zero Dawn, gdzie masz te roboty i tysiąc lat później, ale nie ma tysiąc lat później, ale to poza tym, że zmieniło ci się trochę środowisko, to nie masz nic do zaoferowania takiego, wiesz, nad czym się mógłbyś zastanawiać jakoś głębiej. No ja polecam ci szczerze, aczkolwiek mówię, no jeżeli chodzi o gameplay, no to może się nie podobać, bo do tej pory strzelają no tylko z bola strzelałem. I rzucałem granatami takimi dymnymi.
No ale może właśnie jest czas na to, żeby znaczy, bo wiem, że Kojima nawet chciał powiedzieć, że to jest zupełnie nowy rodzaj rozgrywki, że zupełnie inny to. I faktycznie, jak patrzysz na tę grę i widzisz tam jakieś elementy akcji, jak się w ogóle ta postać go sama porusza, no to nie da się jakby gdzieś tak szybko przedstawić, że to nie jest coś, co wygląda jak na przykład, nie wiem, ostatni Metal Gear Solid.
Mhm.
Piątka, że ta animacja postaci jest taka płynna, że no, tylko czekasz, aż ta postać wyciągnie jakiś pistolet, karabin maszynowy i zacznie strzelać, nie? Ale z drugiej strony właśnie o to chodzi, żeby unikać tej walki, uciekać, no, nie dać się złapać. Ja na przykład widziałem bardzo fajne elementy, które też nie były związane z walką, ale były komiczne, że to chodzenie no, może przysporzyć wiele trudności, szczególnie kiedy masz bardzo duży, taką piramidę wręcz, taką kolumnę paczek. Bo bardzo trudno jest stracić żółtą wagę, gdzieś się potknąć. Widziałem taką fajną scenę, jakiegoś gifa wrzucił, jak ktoś, jak po prostu sam przewraca się, jak potyka i przewraca się przy krawędzi chyba mostu i wszystkie te paczki, albo większe, wliczając to właśnie ten inkubator z tym dzieckiem, wpadają mu do rzeki gdzieś tam na dole i gdzieś odpływają. To, no, to jest zabawne, bo są takie sytuacje, które, no, które wynikają właśnie takie z mechaniki gry i tej nieprzewidywalności, nie?
Że, no to jest zrobione świetnie, naprawdę, wiesz, na przykład też, na przykład pamiętasz Assassin's Creed, gdzie twój cały parkour polegał na trzymaniu X-a i właściwie już w pewnym momencie to nawet się po prostu tylko ten X ściskało i sama postać skakała, a tutaj masz takie różnice, że jak idziesz po mokrym czy błotnistym terenie i już masz różnicę, kiedy masz kilka paczek więcej. Tak jak było ze zbrojami w Dark Souls, znowu wracamy do Dark Souls, wiesz, że rzeczywiście te ruchy były bardzo różne, jeżeli miałeś ciężką, lekką czy średnią zbroję, że wiesz, niektórych ciosów w ogóle nie mogę zdać. Tutaj jest identycznie, wiesz, zupełnie inaczej z wielkim ładunkiem, a czasami taki się po prostu trzeba nieść, no bo tak fabuła wymaga. Masz podejście przez rzekę i wiesz, masz jeszcze kondycję do tego i możesz tam, wiesz, łapać się za te szelki, ale nagle zawieje wiatr i to też jest nowa mechanika, zawieje wiatr, tą piramidkę ci zakołysało, a ty się trzymałeś za lewą szelkę, a wiatr zawiał z lewej strony właśnie i lądujesz na ziemi. Jest naprawdę to świetnie zrobione. Wiesz, aż żal, że mając taką właśnie serię, jak ty myślisz, że Ubisoft ma taką serię, to ten parkour jest taki ubogi strasznie. Że to jest
prostu... Znaczy oni tam zmieniali, wiesz, bo to jest najlepsze, że przy którejś części Assassin's Creed oni tam zaczęli kombinować, nie? Wprowadzali, wiesz, przycisk do schodzenia w dół, przycisk do wspinania się i to komplikowało sytuację.
W tę grę nie zagrałem, w tym akurat grę nie zagrałem.
Ja już nie pamiętam, która to była część, nie?
Czwórka miała takie bardzo proste, strasznie proste skakanie jak w Uncharted, że po prostu się wciskało guzik, czy tam się go trzymało. No, także ja mówię, mogę jeszcze się przyczepić do jednej rzeczy, to takie jest post Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Te tabelki, wiesz, to ja wiem, że to jest od chyba Peace Walkera, gdzie on na PSP zrobił te tabelki, tyle tabelek. I te menusy, tych tabelek ocen jest po prostu strasznie dużo, czasami można się w tym pogubić i to jest trochę mylące. Ja się łapałem na tym, że chciałem wychodzić kółkiem, a to wszystko trzeba X-em zatwierdzać. Więc to jest i to musisz przebijać i przez te ekrany, przebijać. Ale on to lubi, to jest taki jego rzecz, nie? Tabelki, oceny, to jest takie znane.
A co sądzisz o tych takich fochach, tych recenzentów, nie? Czy się w ogóle coś tam się robiło, że oni uważają, że ta gra po prostu nie jest warta w ogóle tego, że właśnie gdzieś tam te irytujące rzeczy, ta monotonność, chyba recenzent chyba magazynu Edge, takiego prestiżowego, on powiedział, że po prostu raz, że nie mogli na początku zrecenzować o czasie, nie, bo było embargo, więc do tekst do druku nie poszedł, ale później jak się okazało, że on ma więcej czasu, żeby pograć, to on stracił cały entuzjazm do tej gry i te opinie są dosyć mieszane. I teraz
ale to jest chyba jego praca, nie, żeby zagrać jednak w tę grę i ją ocenić, bo on za to jest, wiesz, dostał ją do oceny. No tak mi się przynajmniej wydaje, że...
Znaczy no wiesz, no tam może... Znaczy to jest tak, że generalnie w różnych redakcjach to było tak, że jeśli no, ktoś nie może czegoś zrobić, to dostaje inny redaktor, inna osoba recenzuje. No są też, były takie magazyny w Ameryce, że na przykład był jeden główny recenzent, ale było tak, że jeszcze trzech innych recenzentów dostawało tę grę i wyrażali krótką opinię i na przykład dokładali cegiełkę do oceny, nie? I to było jakieś tam wypadowa. I zawsze poznawałeś, jakby miałeś taką równowagę głosu. No teraz mamy Metacritics. No i na Metacritics zawsze jest tak, że tych opinii jest, no, jak mrówków, no nie? I po prostu jak się wszystkie przeczytasz, na pewno znajdziesz taką, która będzie tobie odpowiadała, no nie? Dopasowana. Jeśli chodzi w ogóle o tą kwestię, czy to jest jego praca i czy powinien, to ja uważam, że no jeśli nie chce, okej, okay, nie? Tylko zastanawiam się, czy...
Tak, ale on tam mówił, że to nie pójdzie do druku, tak? Że tego w ogóle nie zobaczymy, wiesz? Bo ja już przypominam sobie, Arek chyba wrzucał tego tweeta.
No, to jest błąd moim zdaniem, znaczy błąd.
PR-owy jego błąd.
Tak, ale Edge, znaczy to też jest tak, że czasami... Jak chcesz o sobie przypomnieć, to musisz coś kontrowersyjnego powiedzieć. I zwykle to jest tak, że albo dajesz niską ocenę bardzo dobrej gry, albo na przykład, nie wiem, udaje ci się zrobić coś pozytywnego, czy na przykład znaleźć jakąś perłę, wypromować jakąś grę, którą normalnie nikt by nie zwrócił uwagi. No i tutaj jest jakiś taki dziwny efekt.
Że to jest pokłosie tego, tych wcześniejszych tweetów, kiedy on, jest taka fala krytyki się przelała na Kojimę, bo on mówił, że że on robi, znaczy właściwie stawia znak jakości przy wszystkim. Pamiętasz takiego tweeta, który później tłumaczy, że niby złe tłumaczenie było jakieś dwa miesiące albo miesiąc temu. I to jest może też pokłosie, że ludzie trochę są na niego, nie rozumiem dlaczego są źli, bo on miał prawo absolutnie powiedzieć, że tam odcisnął piętno na każdym jednym elemencie gry.
To jest moim zdaniem efekt tego, że w dzisiejszych czasach jest jakaś taka zawsze grupa ludzi, która ma jakieś odmienne zdanie, jak coś lubi popsioczyć. I teraz jest pytanie, czy ktoś po prostu tę grupę z tego morza opinii wyciągnie tylko po to, żeby nie wiem, swoją promień. Czy Kojima, póki tworzył te gry, które wszyscy kochali i tak dalej, i póki nie było takich, mało się odzywa, jakby na Zachodzie bardzo rzadko przydrukowywano, powiedzmy, jego złote myśli. Ale odkąd jest Twitter tak popularny, chociaż on na Twitterze oczywiście funkcjonuje bardzo długo, ale rzadko się wypowiadał właśnie, wyrażał te swoje opinie na temat właśnie tego procesu tworzenia. Bo zauważ, że wszystkie indywidualności, wszyscy ci tacy słynni reżyserzy świata growego, jak im się tylko gdzieś noga powinie, to wszystko, co oni kiedykolwiek powiedzieli, jest wyciągane. I takim słynnym kasusem, czy case'em, jak to się ładnie mówi w tej nowomowie polskiej, jest przykład Petera Molineux, który jest niesamowitym wizjonerem, jeśli chodzi o gry, ale nie zawsze te wizje daje się zrealizować. I niestety później obserwujemy taki bardzo przycięty efekt takiego wizji i ludzie po prostu konfrontują to, co obiecał, z tym, co dostarczył. Inny przykład to był oczywiście Hello Games i Sean Murray, kiedy on opowiadał o No Man's Sky, on przedstawiał wizję gry, którą on chciał zbudować. Ale kontrakt Sony, terminy, spowodowały, że wypuścili grę, która nie miała tych wielu elementów. No to słynne zaklejanie, prawda, na pudełku napisu multiplayer, żeby wydać grę po prostu bez tego. To, że to była bardzo prosta gra wtedy. No to powodowało, że ludzie zaczęli się cierpieć każdego zdania, które Sean Murray wypowiedział. I minęło, nie wiem, 3-4 lata od premiery No Man's Sky. Gra dostała mnóstwo update'ów, z tym kilka takich dużych, które zmieniały wiele. I wiele ludzi teraz w nią gra, zresztą zawsze grało, ale teraz już jakby, szczególnie chyba ten ostatni update chyba się nazywał Beyond, jakby wszyscy tylko w samych superlatywach się wyrażałem.
Ale jak od tego czasu patrzysz, już były ze dwa albo trzy takie update'y, tak, bo takie, ja gram.
Budowanie bazy i było więcej tych rzeczy. Tak. Wprowadzili teraz wirtualną rzeczywistość. Mhm. A ty mówisz, że grasz na bieżąco, tak?
To znaczy, zacząłem grać właśnie od Beyond. Od tego chyba to był w sierpniu, o ile dobrze kojarzę. Bo w lipcu był ten update. I była jakaś przecena i stwierdziłem, że chcę to zobaczyć. Że tyle o tym słyszałem, a już podobno poprawili. I bawię się, bo co jakiś czas sobie odpalam na godzinkę albo dwie, ale to jest taki właśnie, to jest wytracacz czasu, tak? To jest gra do wytracenia czasu, do spędzenia miło sobie popołudnia. Natomiast tutaj zgadzam się z tym, że wiesz, też kwestia taka, że może Peter Molyneux nie ma takich pieniędzy, żeby dostarczyć, albo ma wizję, ale nie ma ludzi, którzy mu to wykonają.
Znaczy on kiedyś miał, jak był z Microsoftem, był Microsoft Studio i tworzył serię Fable. Tylko on gdzieś w pewnym momencie, to Lionhead Studio chyba tak się nazywało, miało problem z tym, że oni się gdzieś zaangażowali w ten projekt Natal, jeszcze się to nazywał, czyli Kinect. I oni obiecywali tam cuda na kiju. Ja to zawsze się będę śmiał z tej prezentacji Milo, jak to nawet nie wiem, czy na TEDxie tego nie było, wiesz, czy na TEDzie nie pokazywał, jak kartkę papieru, na której coś narysował, on to machnął przed kamerą, niby podając temu wirtualnemu chłopcu i ta kartka przez tę kamerę momentalnie się zeskanowała i ona była na tym ekranie i to dziecko reagowało i mimo, że nie może rozumieć mowy, to jednak potrafiło odczytywać twoje emocje. I tam było mnóstwo naprawdę takiego, wiesz, mambo jumbo jakiegoś technicznego, znaczy nie, nawet nie technicznego, jakiejś takiej magii, której nigdy nie zrealizowano, której gdzieś jakby ta kamera okazała się być taką troszeczkę lepszą kamerką Logitecha z jakimś wykrywaniem ruchów. I to wszystko. I nigdy nie dostarczono tego, co on było. Ale on jakby był twarzą tego projektu i to się pamiętało, I wtedy były pieniądze, ale on wtedy chyba właśnie odszedł, tam jakieś zawirowania były z tym Lionhead Studio. I jakby te gry Fable, one były naprawdę bardzo dobre. Nie wiem, czy grałeś w ogóle w Fable
2 albo 3. W jedynkę grałem tylko.
Czyli taki bardzo klasyczny produkt, ale to był bardzo ciekawy, znaczy to w ogóle była gra fabularna, która miała bardzo rozbudowany ten świat, w którym mogłeś oprócz tego rozgrywania fabuły, no też jakby toczyć
prawdziwe życie. Żonę mieć, tak?
Żonę, dzieci, tam mieszkania, jakieś prace, jakieś dochody pasywne, że się tak wyrażę, być rentierem czy innymi jakimiś takimi rzeczami. I tam naprawdę było wiele fajnych elementów, tylko właśnie to jest to, że on później założył to swoje studio, nie wiem, Cube czy coś takiego, tam to była ta kwestia z tej kostki, oni tam mieli zrobić grę chyba, która miała się nazywać God, i tak dalej, i tak dalej. I niestety nic z tego już nie dostarczyli. I on gdzieś tej infamii no zniknął. I szkoda, no bo ja uważam, że wizjonerów jest potrzebna, mamy potrzebę wizjonerów, którzy wykraczają swoją wizją poza tym, co możemy zrobić. Nie po to, żeby okej, ktoś na przykład mówił, okej, obiecałeś mi tutaj złote góry, a mamy to i to. Nie. Chodzi o to, że okej, teraz robimy to, ale inspirujemy kolejne pokolenie twórców, którzy będą pamiętali, że gdzieś tam jakaś była wizja, ale teraz możemy to zrobić. Ta wizja, która, wiesz, no porównaj sobie gry sprzed 5 lat, sprzed 10 lat, sprzed 15 lat do tego, co mamy teraz. Jakie niesamowite żabie skoki są dokonywane. Mm-hmm. Ja nie pamiętam, czy to jest takie czasopismo amerykańskie, taki paper, taki, jak się mówi właśnie te takie wydania. Znaczy kiedyś to chyba jakieś groszowe wydania,
palpowe,
tak, takie magazyny, tak, mm-hmm. jest taki science fiction magazyn. O ile się nie mylę, to było w nim albo w jakimś innym takim magazynie, gdzie właśnie było o tym, jak twórcy, pisarze science fiction i na przykład naukowcy inspirowali się nawzajem. Że na przykład za każdym razem podnosili poprzeczkę. Na przykład, nie wiem, jakiś pisarz science fiction, niech to będzie zaczynając od Juliusza Verne, coś stworzył, to naukowiec był zainspirowany tym, co on napisał i coś tam tworzył. A pisarz, widząc, że taki wynalazek powstaje, to dokładał kolejną warstwę wizji nad to. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Jakby wiadomo, że nie wszystko się realizuje, bo o tym żeśmy rozmawiali na początku, że jak te wizje się fantastów rozjechały w pewnym etapie. Ale nie, no, mnóstwo ludzi, naukowców, wiesz, spotkasz takich, którzy mówili, że na pewne rzeczy wpadli, bo byli zainspirowani na przykład, nie wiem, tym, co zobaczyli w Star Treku. Mhm. No całe...
Pokolenia.
Całe rzeczy. Tak, pokolenia. I to jest to, że wydaje mi się, że gdzieś tam ten lynch, czy ten jak to powiedzieć, ten...
Nie wiem, czy hejt, ale
jest... powiedzieć motłoch. Szukam takiego, wiesz, na bob, ten takiego określenia, że ta grupa ludzi... Tak, tłum ludzi, którzy po prostu od razu już wyciągają swoje tam oręż i rzucają się na... To wszyscy, ten recreation outrage, który jest, tak? No Sapkowski coś powie żartem. Wyrwiesz to z kontekstu, nie puścisz tego w tej formie, jakiej zostało to powiedziane, tylko puścisz to drukiem w jakimś tam artykule, jak on śmiał się nazwać, nie wiem, mistrzem gier wideo, albo jak mógł powiedzieć, że gry mu narobiły mnóstwo smrodu, a to wszystko było w kontekście i to było wszystko powiedziane żartem w jakiejś tam grupie docelowej, tak? I to się wszystko odnosiło do czegoś innego. Ale nie, że nie w takich czasach się wyrywa coś z kontekstu, się od razu się na to rzuca i obawiam się, że odchodzimy od w ogóle indywidualności. No i jeszcze w filmie się udało zachować to, że jest, wiesz, jest film Scorsese, film, nie wiem...
Nolana na przykład, nie?
Nolana, Camerona i tak dalej, ale coraz bardziej idzie się tak, że okej, film studia Disneya, film Marvela. No, czy jesteś w stanie powiedzieć na przykład, kto wyreżyserował Endgame?
Znaczy, ja kojarzę...
tyle kojarzę.
Ale,
no. Wiesz, że kojarzę, że wcześniej zrobili Winter Soldier, który mi się podobał, ale na przykład ja w ogóle ich nie kojarzę z niczego innego. A na przykład Ridleya Scotta, no filmów to możesz pewnie z 10 na poczekaniu. Wiesz, Blade Runnery, Obcy, mój ulubiony film The Departed. No mnóstwo filmów, wiesz, tych takich naprawdę artystów możesz wymienić. A jeśli chodzi o gry, to my po prostu żyjemy w czasach, gdzie nie może być tych indywidualności. Nie ma takiego nazwiska, jak kiedyś było American McGee. To było żartem oczywiście, ale było coś takiego, że te American McGee był jakby na okładce, nie? Mhm. Taki Tom Clancy, wracając takim wielkie koło do tego, co żeśmy mówili na samym początku, że fajnie by było, gdybyśmy mieli tego Toma Clancy'ego, ale nie byłby wykorzystywany jako znaczek przez Ubisoft, tak, że to jest gra, powiedzmy, o serii Tom Clancy, tylko mamy powrót do Sida Meiera, jak na przykład, nie wiem, pamiętasz, Sid Meier's Civilization. Sid Meier.
Mhm. Czy tam Andromeda chyba było.
Ale, żeby to były gry autorskie, ale tak, że mamy tego Hideo Kojimę, nie niszczmy go, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy, nawet go hejtujemy, nie? Mhm. Dajmy mu, znaczy nie krytykujmy za każde jego słowo, tylko oceniajmy jego, ja zawsze jestem za tym, że mamy absolutnie całkowite prawo jako krytycy, jako odbiorcy, ja nie mówię o krytykach w sensie takim tym, ale po prostu jako ludzie, którzy odbierają jakieś dzieło, recenzenci lub po prostu gracze, mamy prawo wyrazić najróżniejsze opinie o samym produkcie, o samej grze. Ale to, czy Kojima ma go, no tak można powiedzieć, nie wiem, ale Picasso miał ego w ogóle, no nie, co to w ogóle za człowiek, bo nie, to bez sensu jest, no nie, oprócz biografów, no niektórzy próbują jakby zgłębić życie Picassa i jego inspiracje, to jednak oceniasz jakby dzieła Picassa, tak, oceniasz dzieła Van Gogha, ludzie się fascynują życiem Van Gogha, no nie, to film powstał o tym, jak sobie odciął ucho i tak dalej, ale oceniasz dzieło. I jak, o ile na przykład ludzie oceniają dzieło Death Stranding, ale nie jest to tak, że no nie lubię tego Kojimy i w ogóle Kojima to jest taki egomaniak i w ogóle wszędzie wrzuca swoje nazwisko, bo on całą grę zrobił. Tylko oceniamy grę i mówimy faktycznie, rzeczowo, co nam się nie podoba, co uważamy, że jest inne. Okej, każdy ma prawo do swojego zdania, do swojej opinii. Ale nie niszczmy tych kilku autorytetów, które zostały, tych takich wyraźnych gwiazd tego naszego przemysłu, no nie?
I wiesz, co jest dziwne, jest coraz inniej. Właśnie, to jest, że przemysł growy nie ma aż tylu takich właśnie, takich postaci, które są szeroko znane. No nie jesteś w stanie powiedzieć, wymienić jakiegokolwiek reżysera, znowu wracam do Ubisoftu, Far Cry'a czy Assassin's Creed'a.
Nie jesteś.
To są gry Montreal,
była tylko
tak?
Na początku była taki
dziewczyna była taka
Jay Draymond, mhm, tak. Ale o tym, jak ona odeszła później na początku, to już nie wiem, z którą częścią, to już był jakby praca studia. To wiesz, się można było na przykład do kompozytorów się rozpoznawało, bo dosyć charakterystycznie. Jasper Kidd, nie? Wybitny kompozytor. Ale poza tym faktycznie
jest Cage, który robi takie gry trochę wydmuszki, interaktywne filmy z wieloma
taki wyborami. Francuski Kojima, ale też go lubię.
No tak, ale mówię, to są, jeżeli chodzi o innowacyjność, to tam nie ma, jeżeli chodzi o mechaniki, to tam nie ma za bardzo, tak jak grasz Fahrenheita, czy tam Indigo Prophecy chyba to było.
Czy Fahrenheit w Europie, tak.
Czy grasz teraz...
Heavy Rain, Detroit.
No, Detroit właśnie.
Beyond Two Souls ostatnio.
To wszystkie są, minimalnie się różnią, trochę inny ruch padem robisz. Trochę inny sposób, nie wiem, wciskania guzika. To są cały czas ten sam szkielet, tylko ładniejsza otoczka, nowa historia, więcej różnych możliwych rozzakończeń. Ale też mi się podobają. Tylko, że to trochę inaczej to wygląda u Kojima, trochę inaczej u Cage'a, tak?
Tak.
Ta wizja u Cage'a jest taka wizja fabularna, storytellingu, sposobu powiedzenia pewnych doświadczeń, jakie postacie w grze przechodzą. A u Kojimy, to jest taki trochę jeszcze bardziej w stronę też tego gameplayu całego. Ale ja mówię, może nie jestem aż tak obeznany.
Więc... Właśnie, bo problem jest taki z tym, że ci artyści, reżyserzy, tacy oni są, ale oni właśnie całkowicie jakby, albo coraz częściej oni odchodzą od tych tak zwanych AAA, od tych blockbusterów, czyli nie robią gier wybitnych, dużych, bo to się przestaje opłacać, bo one są za drogie, więc stawia się na sprawdzone, wiesz, na takie Marvele wśród gier. Mhm. Ale oni gdzieś tam, ci artyści, znajdują swoje miejsce, tylko że to są gry bardzo niszowe. I oczywiście niekiedy te bardzo niszowe gry odnoszą komercyjny, niesamowity sukces. I nie wiem, czy grałeś w Return of the Obra Dinn.
Jeszcze nie, jeszcze nie kupiłem sobie, ale wiem, jest na PlayStation, więc myślę, że to jest kwestia powiedzmy 2 miesięcy. Tak.
No, to jest gra zrobiona właściwie przez jednego gościa, Lukasa Pope'a, i no można powiedzieć, że to jest właśnie ktoś, kto jest, że to jest taki, tak niesamowita postać, właśnie taki reżyser. On nie tylko tą wizję miał, ale on ją w całości zrealizował, od początku do końca. Więc dodatkowo jeszcze człowiekiem orkiestrą jest. Ale no tak jak mówię, no, ci twórcy muszą się jakby uciekać w jakieś te, jeszcze nie tak dawno mówiło się dużo o ojejku, mi teraz wypadło z głowy. Twórcy The Witness, Jonathan Blow. Gdzie jest Jonathan Blow dzisiaj? Na czym pracuje Jonathan Blow?
No sobie tam dłubię, no też między Bright a Witness też upłynęło kilka lat, przecież
no tak, ale od Witness do teraz też mnóstwo czasu upłynęło.
Ale myślę, że to są podobne okresy, wiesz, bo przypomnij sobie, że to był początek Xbox Live Arcade, ta gra. To był 2007? A Witness to upłynęło chyba z 7 na pewno lat. Ale
nie, jeszcze... The Witness 2016.
Aha, no to jeszcze może nawet 10. Ale jeszcze chciałem tylko jedną rzecz sprostować, bo może ktoś się pojawić i powiedzieć, że tak wcale nie jest. Ja zdaję sobie sprawę też, że jeżeli chodzi o japońskich twórców, którzy pracują przy Final Fantasy na przykład, czy przy Kingdom Hearts, to te nazwiska są przyczepiane i gdzieś ci twórcy są cały czas, nie wiem, Shigeru Miyamoto, czy wiesz, to oni są trochę inaczej traktowani, Japończycy, przez japoński biznes, przez japoński gaming, przez fanów japońskich.
Cieszą się lepszą estymą, tak.
Niż jeżeli chodzi o to europejską część.
No i Suzuki na przykład teraz no, niesamowicie taka no, postać, jakby, no, jeśli ktoś właśnie się interesuje grami, to powinien ją kojarzyć, nie? Związany z Segą przez wiele lat. No teraz Shenmue, nie? Tworzy trzecią część, która wychodzi. Jaką niesamowitą falę entuzjazmu wywołało jego pojawienie się właśnie na tej, już nie pamiętam, która to była konferencja Sony, kiedy zapowiedzieli, że będzie trzecia część Shenmue. Ja pamiętam do tej pory, reakcję prowadzących program na IGN-ie, jak po prostu jeszcze nic nie było wiadomo, jeszcze nic się nie powiem na ekranie, ale zaczęło jakieś piórko spadać na ekranie. I oni już wiedzieli, o co chodzi, po prostu fala entuzjazmu, więc no, są jeszcze ci twórcy, ale faktycznie no, Japończycy bardziej jakby tam, i stąd właśnie to też Kojima, prawda, jest Japończykiem, no stąd on jakby łączy te dwa światy, nie, tego Zachodu i Japonii, nie. No przecież wszyscy, no ja nie jestem wielkim fanem, powiedzmy, gier Nintendo, tak żeby po prostu wszystko znać, ale no pewne nazwiska, te, które wymieniłeś, od razu się kojarzą z pewnymi tytułami, z pewnymi grami i ja bym sobie życzył, żebyśmy
nisza.
Mieli więcej takich Hideo Kojim.
To też jest nisza, jakby. To jest taki gatunek, że w finale grają fani finalów, a tu Kojima jest taki na maksa mainstreamowy, że wszyscy tego Metal Geara znają. I myślę, że nawet jeżeli w niego nie grali, to go kojarzą.
Tak.
To też
tak,
jest
tak,
trochę
tak.
Też inaczej, to tak.
No ale Metal Gear to była seria, która miała, no ma ile, 20-30 lat, nie? Więc jakby wypracowała się jakby ta marka tak naturalny sposób, więc pytanie na przykład, ja jestem bardzo ciekawy, bo widzisz, bo to jest tak, że, ale jest też przywiązanie do marki, ale jest przywiązanie do Hideo Kojimy, bo jak wyszedł ten Metal Gear Survive, to nikt nie zostawił, znaczy wątpię, ja przynajmniej nie słyszałem żadnych pozytywnych opinii na temat tej gry, nie? Pewnie się jakoś tam w jakiś tam sposób sprzedała, nie? Że ludzie, którzy na przykład nie śledzą plotek branżowych, nie wiedzieli nawet, że Kojima odszedł, ale kojarzyli markę Metal Gear, to na pewno tę grę po tak sięgnęli. Ale no, nie wiem, no to jest ciekawy temat, nie? Tego, jak się w ogóle zmienia podejście graczy do samych marek, no nie do tego, jak dla ciebie na przykład jest istotne, czy grę wydaje na przykład to studio, a nie inne, czy ten twórca pracuje przy tej grze, albo się zmienił. Bo na przykład tak było z Metroidem. Wszyscy czekają na Metroida, tego nowego Metroida na Switchu. I było też, że niby tam tworzone i tak dalej. Nic, żadnych materiałów nie pokazano, ale powiedzieli tak, że kajamy się, to co na razie zostało stworzone, to jest w ogóle poniżej pewnych standardów, robimy grę od nowa. I tak sobie myślę, że nie, że wiesz, no gdzieś jeszcze jest jakieś podejście takie niekomercyjne do pewnych rzeczy, no ale to już jest, myślę, że to jest temat, który moglibyśmy rozwinąć na
kolejne 2,5 godziny.
Tak, dokładnie. A ja się cieszę, że akurat przekonałeś mnie do Death Stranding, że nie byłem do końca pewny, czy chcesz to zagrać, ale po tym, jak mi przedstawiłeś ten świat, tę historię, to zrobiłeś lepszą robotę niż na przykład te zwiastuny, dlatego że ja potrzebowałem właśnie kogoś, kto rozumie weird fiction. Po raz kolejny to podkreślę, jakby rozumiesz tą filozofię, że tego świata, tego alternatywnego świata, że to nie musi mieć sensu, ale że to jest przemyślane. Że sensu na zasadzie, że jakby porównujemy to, no jak to tam, ten Stranding, skąd to ma się brać? Nie wszystko musi być od razu na tacy. Właśnie to jest to, że ta ekspozycja nie zawsze jest potrzebna. Ja na przykład często jak z kimś oglądam, nie wiem, z żoną albo z kimś tam jakiś film i czasami ktoś już na początku, wiesz, pierwsze dwie sceny i tak dalej, no ale dlaczego to jest? Ja mówię, nie, spokojnie. Może to się wszystko, wiesz, może ten klucz do tej całej historii, do tego mind F-u pojawi się dopiero pod koniec filmu. I na przykład jeden z filmów, który na przykład ja nie zrozumiałem zupełnie i dopiero jakby ten klucz ktoś mi podał na tacy, to ja mówię, aha, okej. Mulholland Drive. Ja obejrzałem ten film, okej, doceniłem go za walory artystyczne i tak dalej, ale zupełnie jakby nie odczytałem go dobrze. I dopiero ktoś, kto mi dał klucz, okej, poprzestawiaj sobie postacie i zrób to i to. Mówię, aha, okej. No i teraz, jakbym obejrzał ten film jeszcze raz, to bym wtedy patrzył na niego z innej perspektywy, ale no nie wiem, no, już tutaj bardzo, bardzo klucze. Późna godzina. Myślę,
To jeszcze na ostatnią
że
zachętę powiem jedną rzecz tylko, dobra? Że wydaje mi się, że przyjaźń z Refnem i z Del Toro, to jest przyjaźń, ale wydaje mi się, że tak, spowodowała, że Kojima chyba trochę lepiej reżyseruje i już po tych 15 godzinach mogę powiedzieć, że to, co widziałem, jest fajniej wygląda niż w Metal Gearze, że to nie jest przepakowane, wiesz, tak mi się wydaje.
no na pewno nie ma jakichś tam, wiesz, takich
Przepompowane.
podniecaniem się tak rekwizytami. Znaczy ja aż tak bardzo nie pamiętam na przykład z czwartej części, gdzie tam były bardzo długie cutscenki, wiesz, wielogodzinne wręcz, nie wiem, i to takie ekscytowanie się
I wpadające w
sceną, nie,
kicz
palącym
dodatkowo,
papierosem, i
nie?
tak, wpadający w kicz, bo już na przykład w piątce te scenki były krótsze, ale też były absurdalne. Na przykład cała scena z Quiet, która
Tańczyła w deszczu.
tańczy w deszczu i ona się wije w tych kałużach i tam jest... Oczywiście to wygląda bardzo sensualnie, bo to jest taka wręcz erotyczna scena. To przypomina taki taniec węża, bo ona jest bardzo skąpo ubrana, bo wiadomo, że ona oddycha przez skórę. Więc ona musi mieć tą skórę jak najbardziej odkrytą, no nie? To ta cała filozofia tego wszystkiego. I że ona nie może mówić, bo też jest jakiś taki powód, więc to wszystko jest takie... No te sceny są... No, też jest trochę kiczu w tym wszystkim. To oglądasz taki i to dla kogoś, kto ma nawet 15-14 lat, to jest niesamowicie ekscytujące, że się tak wyrażę. Ale no to wygląda gdzieś dziwnie, nie? I teraz tak jak mówisz, że właśnie być może Del Toro powiedział coś Hideo. Może Hideo po prostu... Gdzieś przeczytał parę książek. Ja jestem bardzo ciekawy tego wszystkiego i na przykład uważam, że ten Stranding, to ta tułacz, ta tułaczka, nie przez te wertepy, które są właśnie tak zróżnicowane i ze względu na to,
Atmosfera,
co.
którą chłoniesz z każdej sceny, takiej, którą przechodzisz. Nie wiem, czy pamiętasz taki, już na sam koniec mówię, naprawdę, bo już mam dosyć późną godzinę i wiem, że obowiązki rano i ty i ja mamy. Pamiętasz taki film z Kevinem Costnerem, Postman, gdzie on idzie, znajduje trupa, zakłada jego mundur, bierze jego torbę i nagle ludzie myślą, że odbudowują się Stany Zjednoczone, że poczta wróciła. Myślę, że tutaj też jakieś inspiracje są. Może książką, na podstawie której Postman powstał. Nie wiem, ale jest gdzieś ten motyw przewodni dawania nadziei ludziom, dawania im jakiegoś takiej otuchy, tej empatii, pomagania. Także to jest taki motyw przewodni. To też mi się wydaje, że wiesz, że to jest, jednak trzeba mieć trochę w głowie, żeby gdzieś wkomponować takie tematy. I mieć też na sercu, bo chyba mi się wydaje, że Kojima ma na sercu, wiesz, jakieś większe dobro świata, bo on mówi, że ta gra powstała, to jeszcze dużo, dużo wcześniej mówił, że ta gra powstała ze względu na Brexit i ze względu na Trumpa, wybór, czyli wiesz, jakichś tam silnych bardzo podziałów, które nagle na świecie powstały, zamiast się łączyć tej idei zjednoczenia, jak i najbliższego współpracy.
No tak, ale ja uważam, że te podziały powstały nie ze względu na przykład na polityków czy na ten, tylko po prostu na to, na efekt pośredni technologii, którą mamy, czyli właśnie tych social mediów, które idealnie jeszcze bardziej polaryzują i grupują ludzi w tych swoich bańkach. Wiesz, bo wcześniej nie było tak, bo wcześniej były bańki, ale te bańki się ścierały, nie? Że każdy miał swoją opinię i tak dalej, że powiedzmy o pewnych rzeczach się nie rozmawiało, bo powiedzmy, no, było takie słynne powiedzenie, że tam w Stanach się nie rozmawia o religii, nie rozmawia się o polityce. No bo to zawsze jest, opinie są spolaryzowane. Ale social media całkowicie zniosły to tabu, powiedzmy, rozmawiania o tym. I każdy wyraża swoją opinię, wiesz, głośno i wyraźnie i social media, Facebook, no działa na takiej zasadzie te algorytmy, czy na wszystkie algorytmy, które tak działają, no sprawiają tak, żebyś po prostu widział więcej tego, co cię interesuje, czyli więcej jakby rzeczy, które utrzymują twoją opinię w tym i ludzie się podzielili właśnie przez, moim zdaniem, te social media jakby pogłębiły tą wyrwę tego wszystkiego. I to niezależnie, czy byłby ten polityk, czy inny, uważam, że tu jest gdzieś ten problem. I jestem bardzo ciekawy właśnie tego, że ten element tych social mediów w jakimś tam stopniu, w tym ten standing jest, bo to powiedziałeś o tych lajkach i tak dalej, więc ja nie wiem, no idealizuję je być może właśnie przez to, że jakby te lajki powiedziałeś, że dają ci endorfiny, czyli coś, co my już wiemy teraz, że to jest, że social media kryją mnóstwo takich negatywnych elementów i te takie endorfiny, wiesz, to czekanie na te lajki, no wrzucasz odcinek, prawda, a to ludzie nie komentują, nie szerują, nie lajkują, nie masz tych endorfin, no i to jest to, a wcześniej na to się nie zwracało uwagi, bo tego nie było. W tym momencie, jak chcesz, żeby te algorytmy działały, żeby podcast docierał jak do większej liczby ludzi, to nie jest tak, że wystarczy, że ktoś ma zasubskrybowane albo śledzi jakąś stronę. Nie, bo to ci się po prostu w feedzie, w twojej siance nie pojawi, dopóki nie wywoła dużo interakcji. No ale to jest też, mówię, inny temat i może kiedyś będzie okazja poruszyć, a może nie, bo to też temat rzeka, ale też taki dosyć smutny.
Ale za to pięknie koło zatoczyliśmy.
Tom Clancy's Death Stranding. Polecamy. Znaczy ja polecam na zasadzie tego, że tak mnie przekonałeś, zaciekawiłeś tym światem przede wszystkim, że zupełnie teraz myślę, że jak tylko skończę z Disco Elysium, to nawet nie będę wracał do Outer World, tylko prosto do Death Stranding i tyle. No dziękuję ci serdecznie za bardzo sympatyczną rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie kiedyś okazja porozmawiać.
Bardzo chętnie.
Ja dużo mówię czasami i dużo wchodzę słowa, ale to też jest kwestia tego właśnie tych technicznych aspektów nagrywania, ale kiedy się nie jest twarzą w twarz i nie można sobie dawać sygnałów niewerbalnych. Nie?
Mnie się wydaje, że miałem lekkie opóźnienie, bo widziałem na pasku, że mi bardzo skakało Wi-Fi w pewnym momencie i mnie się wydaje, że ja już słyszałem, że ty skończyłeś i zaczynałem mówić, a gdzieś tam się dogrywało, dlatego tak to wygląda.
No, czasami się tak zdarza, ale w takim razie następnym razem technicznie, ale już będziemy bardziej dograni, mi się wydaje, i będziemy te swoje właśnie niewerbalne, niewizualne sygnały odczytywać i będzie git. Dziękuję ci jeszcze raz, Rafał.
Ja również dziękuję.
Oczywiście polecam podcasty, w których się pojawiasz, i nie tylko, które są do znaleźć na konglomeracie podcastowym.
A jeszcze zachęcam, polecam Kocham Dziwne Kino, audycję, którą nagrywam z Dawidem Gryzą co tydzień we wtorki. Tak sobie rozmawiamy o filmach.
Ja mam odcinek chyba o Rutgerze Hauerze. Więc też polecam. Jeszcze raz ci dziękuję, Rafale. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę www.fantasmagieria.net, na grupę na Facebooku Fantasmagieria, na podcast Fantasmagieria. Lubić, szerować i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Dawać lajki koniecznie.
Tak, dokładnie.
Do widzenia, dobranoc. Ja właśnie się obawiam, że to on mówi, że to jest kilkadziesiąt godzin. Ja jestem na trzecim rozdziale, jeszcze go nie skończyłem.
A ile z rozdziałów mniej więcej?
12.
I ja już mówię, masz pewnie 12 godzin gdzieś.
Nie, mam 15, około 15 godzin mam. Ale to mówię, ja tam poświęciłem wczoraj te takie 3 godziny bite, to robiłem rzeczy, które, wiesz, nie popchnąłem fabuły w ogóle wczoraj, tylko, wiesz, tam sprawdziłem właśnie, to poczytałem trochę tego lore z tych tekstów, bo tego naprawdę dużo dostajesz i można być trochę przytłoczonym tym, ilością tego. Ale, wiesz, robiłem właśnie te questy, żeby zobaczyć, co to daje, nie? I okazuje się, że, wiesz, zrobiłem tam kilkanaście kursów i dostałem gwiazdkę na spodnie, nie?
No i achievement pewnie, nie?
Nie, żadnego trofeum. Musisz wszystkie, trofeum jest chyba za połączenie wszystkich na 5.
Nie
Czyli
wiem.
do wykonania nie wiem ilu misji musiałbym. Nie, to wiesz, to jest. Jeżeli bym bardzo po skończeniu jakoś tak bardzo chyba, może będę mógł wrócić, nie wiem, do świata, czy tak nie skończy definitywnie,
Ale to jest
to.
otwarty świat bardzo taki, że na przykład te misje robisz w różnej kolejności dalej, czy po
Tak,
prostu
tak, tak.
jest
Znaczy
tam jakaś liniowość, tak
fabularna
że...
jest liniowość. Przynajmniej dosyć taka, że wiesz, idziesz w tym punkcie, masz na przykład trzy misje do zrobienia, ale jedną masz zaznaczoną, że to jest fabularna, albo dwie.
Aha.
I ale cała reszta, i musisz do tego punktu kolejnego iść, żeby odblokować kolejny punkt, jakieś tam różne rzeczy. Ale ta dowolność jest tych takich dodatkowych rzeczy, że tych misji jest naprawdę, no miałem numerki, więc tam czasami wykonujesz numerek 12, czasami 112. Też pojawiają się, w ogóle zabawną przeczytałem rzecz jeszcze tuż przed naszą rozmową, bo czytałem Twittera i ktoś napisał, że bardzo możliwe, że to jest świat ten sam, w którym dział się Metal Gear Solid, bo jest taka sugestia tam różnych rzeczy, ale masz takie maszyny kroczące, które automatyzują ci dostawy, że gdzieś tam odkrywają jakiś egzemplarz i próbują tam właśnie reverse engineering robić, żebyś mógł sobie tego wykorzystywać do jakichś takich prostych takich powtarzalnych zaleceń. I wiesz, one wyglądają dokładnie jak te nogi z czwartej części, te takie, w takich innych maszynach.
Ale ja
Więc.
widziałem w ogóle zdjęcie, nie, to nazywam żyrafę, że gdzieś tam ten Ridus biegł i tam gdzieś w tle. Może to była fotomontaż, może to był fake, że tam były te takie. Wygrałeś Horizon Zero Dawn, nie? Tam
Jest,
były takie
jest.
żyrawy z taką platformą na górze, taką
Tak,
ten.
tak, tak. I czujkę możesz mieć i alloy. Bo zyskujesz w jednym miejscu, akurat tam robiłem, to rzemieślnik jest. Robiłem u tego gościa misję, żeby mieć tam te 5 gwiazdek, i on dostajesz za podwyższenie każdej rangi, masz od 1 do 5.
No,
To.
czyli to można powiedzieć, że to jest też świat nawiązany do tego, nie? Do...
Znaczy, to mógł być na przykład nasz świat i on lubi tę grę, albo na przykład to jest właśnie jakiś gościu z tego studia, tak, Guerrilla Games chyba. I.
Bo oni chyba silnik wzięli, nie? Że Kojima wziął silnik od nich, żeby zrobić ten świat na tym silniku.
Możliwe, nie wiem, aż tak nie wchodziłem w te szczegóły, ale dostajesz całą gwiazdkę, dostajesz alloy, dostajesz czujkę taką i na końcu żyrafę dostajesz. Jako hologram, który możesz podłączyć do takich różnych rzeczy, które
Aha.
sobie tam wydrukujesz, bo drukujesz właśnie i skrzynki pocztowe, i
A
drukujesz
jak mówisz, że
mosty.
hologram, to bo mi się kojarzyło, że widziałem po prostu z tyłu to ogromną tą właśnie tą żyrafę, że ona gdzieś tam stała daleko, nie?
A
Że
może
to
jeszcze
można
czegoś nie
było.
widziałem? Bo ja mówię, jestem na początku, jestem, wiesz, pierwsze są 4 węzły i to jest taki teren, no zresztą są dosyć wszystkie podobne do siebie, bo ten deszcz polarny chyba zniszczył masę budynków i to wszystko jest takie w takich gruzach jakby, nie? Jak powiedziałeś, Islandia, takie kamienie, które by na przykład lodowiec przyniósł, nie? No to tam mnie się wydaje, że te budynki się po prostu wszystkie pozawalały pod wpływem tego deszczu, który jak spadnie na ziemię, zmienia się w zwykłą wodę, ale w momencie, kiedy spada, to przyspiesza upływ czasu. I wszystko jest bardzo podobne do siebie, aczkolwiek znajdujesz w pewnym momencie las, gdzieś tam później są jakieś farmy, które wykorzystują te pogodowe anomalie. To jest bardzo ciekawe.
Bo ten świat nie jest taki monotonny, nie? Że jak,
Nie,
znaczy
nie,
nie, w
jest.
sensie na monotonny, jeśli chodzi o krajobrazy, bo jak ja patrzyłem na te filmy, to jest to, co właśnie mi ten znajomy z pracy powiedział, że te zielone, te kamyki, te takie różne jakieś skałki, to jest to, co na początku widzisz i to jest tylko to, co się... I właściwie tylko to było pokazane w tych materiałach, że nie było więcej
Już
tego
górę widzę,
świata.
już w górę widzę ośnieżoną. Podejrzewam, że tam trzeba będzie się dostać, bo tak sugeruje mapa. I wiesz, no naprawdę są fajne miejsca. Jest jakieś takie właśnie zrujnowane miasto. No, wygląda to ładnie, naprawdę ładnie. Nie mówiłem akurat tego, szkoda, że nie powiedziałem na nagraniu, ale wydaje mi
Jak
się.
tutaj ten, to najwyżej jako wiesz, po zakończeniu taki Betnie, jak chcesz coś dodać.
Ja już tam wyłączyłem nagrywanie, wiesz,
Nie,
bo
nie
już
przejmuj
było,
się.
bałem się, że Audacity mi się wywali, więc już wiesz, jak skończyłem tylko to, bo czasami po tych takich dłuższe podcasty, to nie wiem, czy jak u ciebie tak jest, chciałem po prostu słabego laptopa, że mi wywala Audacity.